Chciałbym wyrazić wdzięczność też Andrzejowi, z którym ostatnio mam bliższy kontakt przyjacielski. Oczywiście na bazie duchowego fundamentu, który pokazuje mi też bhakti jogę na co dzień w życiu. Przepraszam, że mówię tak wprost, ale chyba lepiej jest dać medal olimpijczykowi przy wypełnionym stadionie, niż gdzieś go później po wygranej złapać bokiem, masz medal, wygrałeś, jesteś pierwszy. Że są pewne rzeczy, które powinniśmy wyrażać publicznie. Przykład, wdzięczność, poświęcenie. Oczywiście witam was wszystkich serdecznie jeszcze raz. Jestem przekonany, że każdy z was wkłada duży wysiłek, by utrzymać się przy Krysznie, ale co ja bym jeszcze dodał, zwiększać oddanie Krysznie. Rutyna jest bardzo, bardzo chytrym, cwanym instrumentem w rękach Maji. Przecież byłem w tygodniu, jest dzisiaj niedziela, idę. Ale szczerze mówiąc, każdy z nas, kto wstaje rano, dzisiaj jest dopiero poniedziałek, a niedziela tak daleko. Ojej, nie mogę się doczekać. Kryszno, niech ten czas, niech ta praca się skończy. Ojej, znów tego towarzysza. Kryszno, już dzisiaj czwartek. Czy my tak naprawdę myślimy? Bo to już byłaby zaawansowana bhakti. Ale zwiększać standardy spotkań. Ja nie chcę tutaj zamieszania robić. Kiedy jeszcze organizowaliśmy spotkania w Mysiadle, kiedy Mysiadło się kształtowało dopiero, robiłem bhajany po południu. Wszyscy powiedzieli, Shringa, to nie zda egzaminu. Mówię, nieważne, no, na pewno ktoś przyjdzie. Przychodziło zawsze dużo osób. Zawsze. Po pracy nie szli do domu, żeby jeść. Po pracy nie szli nawet do takich obowiązków wyprać, posprzątać i tak dalej. Myśmy mieli zawsze taką frekwencję bardzo dużą. Tylko powinniśmy się chcieć angażować. Witam, Magda. Hare Krishna. Powinniśmy chcieć się angażować. Czyli, żeby to nie była bhakti, żeby nie była dziedziną zainteresowania, czyli to się mówi moją pasją, prawda? No dobra, teraz gym. Wiesz co, pójdę na kajakarstwo. A co u ciebie słychać? Wiesz co, na wiolonczeli zacząłem grać. Ty już nie grasz na gitarze? My możemy zainteresowania zmieniać. Na przestrzeni tych 40 lat zauważyłem ludzi świętych na początku w bhakti. Absolutnie, w moich kryteriach. Święci. Czyści, oddani. Mija 5, 10 lat. Ja w ogóle nie kalkuluję tego, że ktoś zwątpi. Po prostu znika ktoś. Po latach go spotykam. Jak to możliwe, że tak drastycznie nagle zniknąłeś? Wiesz, to pomyłka. Mówię, nie mogłeś z takim uczuciem, jakim służyłeś ludziom, zrobić pomyłki. Po prostu może zazdrość, a może brak zainteresowania współwyznawców, bo to jest bardzo duży aspekt, dla którego i sannyasini, i guru, i autorytety, i bhaktowie odchodzą. Brak wzajemnej więzi. Czyli rutynowa sztanca, zawodowe wykonanie. Nie powinniśmy zawodowo wykonywać życia duchowego. I na ten temat chciałem dzisiaj podzielić się z wami moimi realizacjami. Oczywiście na bazie Prabhupada nauk, na bazie mądrości starożytnych Indii. Samych Indii, jakie są, które na przestrzeni tych 10 lat mogłem zobaczyć Indię zupełnie inaczej. A tak a propos, wczoraj byliśmy z przyjaciółmi na spacerze i taki pan przyjechał, przepraszam za slang, wypasioną furą. No, samochód powalał. Co za styl. Ten modern styl to jest jakiś future taki. On nam się przyglądał i mówi, a wy skąd, co wy robicie, kim jesteś? Po ubiorze. Mówi, że mieszkam w Indiach, zainteresowany jestem życiem duchowym i tam się tym skierowałem. I temat przeniósł się, no ale jak co, jak ty się utrzymujesz? Więc tak nieśmiale powiedziałem, że społeczność w oceanie ryb, rekinów, flądr, nie flądr, jest tak duża, czy zapytałbyś ją, jak się utrzymuje? No jak? W powietrzu jest tyle żywych istot, w dżungli tyle żywych istot. Mówię, nie problem jest w utrzymaniu się. Problem jest we właściwym ustosunkowaniu się do Boga. No ale przecież bez pracy i tak dalej. Nie mógł tego zrozumieć, że w życiu może być Bóg. Czyli ludzie są mniejszością żywych istot. Czyli 99,9% żywych istot całej populacji planety to nie my, nie ludzie. Nie ma kredytów, nie ma szpitali, nie ma fasonów, wystawy mody, nie ma Miss Świata, nie ma tych rzeczy. My mamy kupić, sprzedać. Każda żywa istota weźmie lub odda, albo zostawi. Mówię więc, jeśli ryba urodziła się z płetwami, czego to jest dowodem? Że ma pływać. Jeśli ptak urodził się ze skrzydłami, to czego jest to dowodem? On nie mógł zaskoczyć, o co chodzi. To znaczy, że ma fruwać, tak? Więc jeśli ja bym się urodził z pługiem, to ja bym wiedział, że ja mam tyrać. On tak się oszukał, mówi, nie mógł zaskoczyć, co on usłyszał. Mówi, ja się naprawdę nie urodziłem z pługiem. I on wtedy chwycił szybki argument ignorancji, mówi, ale alkoholik nie urodził się z butelką alkoholu. Mówię, ale Bóg dał skrzydła ptakowi, dał płetwy rybie, a człowiekowi dał wolność, miłość i mądrość. Więc kto mu zamienił na tą wódkę tą jego wolność? To nie mów mi do mnie w ten sposób. Prawda? Zupełnie był oszołomiony, więc standard pozycji społecznej ogromny. Widać, że socjalnie, ekonomicznie jest usytuowany. Był bezradny w rozmowie. Musiał się trzymać swoich stereotypów i się odwrócił, powoli zaczął uciekać, odchodzić. No bo cóż, zmienić pogląd, to zawaliłby mi się świat. My musimy w naszym życiu nawyki zmieniać każdego dnia. My musimy zmienić ten świat, którym żyliśmy do momentu bhakti jogi. Ale nie żyjmy w bhakti jodze tym, czym żyliśmy i z czym przyszliśmy do bhakti. Bardzo często... Mogę poprosić o Bhagavad Gita po polsku? Wiecie, w obcowaniu z wielbicielami bardzo częste komentarze starszych bhaktów były: wybacz, Shinga. 45 lat. 30 lat, dziękuję ci. Intonuję i co ja z tego mam? Mówię, a czy nie chciałbyś wypełnić swojego życia Bogiem? Przecież czas masz, tylko dołóż Jego. Czy ty dołożyłeś Boga do swojego życia? Mówi, mantrowałem 45 lat. Słuchaj, ja znam takich, którzy mówili non-stop, a wcale profesorami się nie stali. Przestań, mówisz jak wszyscy baktowie. No, bo co? Nie możemy bronić postawy rozwoju? Ci, którzy mają wysokie stopnie naukowe, pną się dalej. Jeśli nie ma wyższej półki nad profesora i tak dalej, on będzie dalej dociekał już dla samego siebie. Więc jeśli ja już zaliczyłem inicjowany bhakta pierwszy raz, może inaczej. Najpierw bhakta neofita, tak zwany, prawda? Ktoś przyszedł. Jest nowy bhakta. My często mówiliśmy slangiem iskonowym na początku bhakti. Bhakta gucio. Przepraszam, tu ujmowało, ale ktoś tam powiedział i się to przyjęło. Później inicjowany bhakta. Brahmin podwójnie inicjowany. Moja żona wielokrotnie to przytaczała. Taką historię, jak pewien bhakta towarzyszył żonie i po jakimś czasie on dostał drugą inicjację, a żona widząc go mówi, posłuchaj, czy mógłbyś pozamiatać? Umiesz liczyć do 3? Koniec. Prawda? Bo czyli ta hierarchia taka jest. Pniemy się. Ale czy jeśli już przeszedłeś starszy bhakta, guru, czy tam autorytet, prezydent świątyni, komandor, to co, już nie możesz się rozwijać dalej? Czy to musi być dla tytułów? Więc ktoś może być, przepraszam, wrócę, do baktą guciem, ale jeśli pnie się w sobie, będzie bił na głowę wszystko. Ale ktoś mi kiedyś powiedział, Szyngoś, całą bhakti jogę byłem w bhakti jodze, nie wiem, ile on mógł wtedy być, 30 lat. Spotkałem człowieka na ulicy. Przepięknie mówił o Bhagavad Gicie. Był żebrakiem całe swoje życie. Do dnia dzisiejszego czyta tą książkę w piwnicach. Ja przyjąłem jego autorytet i on się stał dla mnie wzorem do naśladowania. Więc nie patrzmy na półki, nie patrzmy na hierarchię, nie patrzmy na miejsca, bo ktoś myśli, że przyszedł do świątyni i już jest baktą. Tak? Przepraszam za ten przykład, on mi się tak bardzo podoba. To co, żeby stać się samochodem, to musisz pójść i stanąć w garażu? To nie o to chodzi. To nie miejsce. To nie samo miejsce, to nie sam rytuał. Bo czasami z mantrowania robimy rytuał. I ile razy było tak, że przerwałem mantrowanie przy braminie, bakcie i poszedłem pomagać w autobusie starszej babci. Szynga, przedkładasz babcie nad mantrowanie, jak już trzymasz zapas i masz rękę w woreczku i liczysz koraliki, skończ. Nie odkładaj zapas. Hare Krishna. Are you okay? We don't speak English. Thank you. Już. Ja tu mam ten numerek. Jest. Przepraszam za tą chwilę milczenia. Normalnie to wszyscy powinni między sobą mówić, dopóki co. Mamy takie nawyki. No dobra, siedzimy, czekamy. Żeby naturalność nie była zastąpiona, zmechanizowana. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Pamiętam taką rodzinę zaawansowanych baktów. I baktinka urodziła kolejne dziecko. Pierwsze miało już 20 lat, ona urodziła kolejne dzieciątko malutkie. I pewna koleżanka, starsza wielbicielka podeszła. Przyszła, odwiedziła ją i powiedziała, nie mówię tu imienia, to co? Pointonujemy, pomantrujemy. Wzięli się za mantrowanie i nagle płacz dziecka. I ona tam biegnie. I na długo zniknęła. Jesteś? No mieliśmy przecież mantrować. Dziecko się załatwiło. Zostaw. Ma 3 latka, poradzi sobie. Nie możemy niczego robić mechanicznie. Nie możemy robić fanatycznie. Możemy się popychać, inspirować, ciągnąć, podnosić. Po co? Żeby nie było tego mechanicznego. O, przewrócił się, leży. To jest mechaniczne działanie. Tak? O, mantruje. A wiesz, jak mantruje? Prawda? Już jestem tutaj. Tutaj. Zastanawiałem się, dlaczego tak mnie wczoraj on ujął. Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya. Wspólnie przerobimy dzisiaj Śrimad Bhagavatam, rozdział 6, tekst. Słucham? Bhagavad Gita, tak. Rozdział 6, tekst 15. Yunjane vam sadatmanam, yogini atamanasa, shantim nirvana paramam, matsamstham adhigachati. W ten sposób, praktykując bezustannie kontrolowanie ciała. Kiedyś Śrila Bhakti Siddhanta dawał wykład we Wryndawan. I mówił już chyba około miesiąca, jeden werset, już nie pamiętam, z jakiej części Wed. I w pewnym momencie wszyscy bramini się oburzyli i zaczęli opuszczać spotkanie i zarzucać mu, jak długo będziesz intonował ten jeden werset. Powiedział, życia nie starczy. To jest zdumiewające. Jeśli mamy świadomość życia, wyobraźcie sobie, i umiemy słuchać. Chodziliśmy do szkoły podstawowej, do średniej, ktoś na wyższe studia. Słuchaliśmy. W ten sposób, praktykując bezustannie kontrolowanie ciała. Idziemy gdzieś na zajęcia, żeby się nauczyć manualnie, intelektualnie, fizycznie, psychicznie czegoś. Prawda? Nikt niczego nie zakłada bezustannie. Psycholog skończył zawód i on jest przekonany, że jest psychologiem. Czy rzeczywiście pojąłeś, zrozumiałeś duszę? Wykonujesz do pewnego poziomu pewne czynności, żeby pomóc tym, którzy sobie z czymś nie radzą. Prawda? Ale nie znaczy, że możesz we wszystkim pomóc i że wszystko rozumiesz. Tutaj jest napisane, w ten sposób praktykując, oczywiście to jest rozdział 6, tekst 15, czyli poprzedza wiele innych instrukcji. Ale ten jest konkluzją wszystkich poprzednich. To jest tak jak Panchabhuta. 5 elementów wulgarnych, prawda? Ziemia, woda, ogień, powietrze, eter. One następują po sobie. Eter, powietrze, ogień, woda, ziemia. Czyli woda ma poprzednie wszystkie składniki. Ziemia kolejne następne. Czyli ten rozdział 6 ma w sobie 6 rozdziałów, 14 wersetów. 14 tekstów. Czyli po tym poprzedzającym, dobrze mówię, ten co był poprzedzającym wyjaśnieniu, dochodzi się do kolejnej, do jednej z wielu i kolejnej konkluzji. Czytamy z całą powagą. Yunjane vam sadat manam yogini vata manasa. I teraz tłumaczymy. W ten sposób praktykując bezustannie kontrolowanie ciała. Co to, żart? To nie jest żart. Powiedz komuś, by bezustannie mówił. Zastanowiłby się nad tym, tak? No bo co? Jest komenda. Bezustannie musisz mówić. Na pewno byś się pod tym nie podpisał. Prawda? Nałogowcy, narkomani czy alkoholicy. Oni są tak oddani tym czynnościom. On się, jak to się mówiło, w trupa spije. Tak? Dlaczego? Bo to jest dobre odniesienie. Bo oni prawie, że zabijają się nałogami. On mimo to tego nieustannie nie będzie robił. Musi wrócić do tej iluzji rzeczywistości. No być chwilę grzecznym, spokojnym i tak dalej. Tutaj na dzień dobry. Słuchajcie, zebraliśmy się, każdy z nas przyszedł, ja też przyszedłem na ten wykład. Ja nie wypowiadam go, słowo honoru mam dać. W ten sposób, praktykując bezustannie kontrolowanie ciała, jesteśmy tego świadomi? Każdy z was czytał Bhagavad Gita. Poprzedza ją tak wiele różnych rodzajów, wersetów. Treść Gity w skrócie, wiedza transcendentalna, prawda? Karma yoga, działanie w świadomości Kryszny, czyli przerabiamy to, co wypełnia nasze życie. Ale w jaki sposób? Byśmy to zastosowali w naszym życiu. Czyli instrukcja. Zaczyna nam się z rozdziału 6, tekst 15. Słuchajcie. W ten sposób praktykując bezustannie kontrolowanie ciała. Czy tu trzeba cokolwiek jeszcze dodać? Jogin, który chce osiągnąć Siddhi, on podejmuje, do tego podchodzi w sposób absolutnie radykalny, ortodoksyjny, drastyczny. Czyli chce osiągnąć Siddhi. Postanawia unieruchomić ciało. Stoi na jednej nodze 30-40 lat, czyli asan drzewa, ręce w górze. Hiranyakashipu nie dla Kryszny podjął wyrzeczenia. Dla swego guru, pana Brahmy, by otrzymać od niego błogosławieństwo na okrężno nieśmiertelności. 60 tysięcy lat na jednej nodze. Wpatrzony w słońce. Z rękami uniesionymi do góry. Niech ktoś z was trzyma szklankę przez pół godziny. Tylko na tym poziomie. Ciężar ołowiu. Stracił ciało. Został szkielet. Na nim mrówki zrobiły kopiec. Ale dopóki powietrze jest jeszcze w kościach, można żyć. Nie woda. My mówimy, pij za dnia dziesiątki litrów. Śpisz, nie pijesz, ale śpisz i oddychasz. Tak? To jest energia potężna. Dopóki oddychał, praktycznie stracił wszystko. Świadomość nie jest koncepcją ciała. W jaki sposób on utrzymał ciało, prawda? Żył. Choć inni by powiedzieli, że jest martwy. Dlaczego? Możemy odkopać, przepraszam, nie ujmując niczemu, wszystkie grobowce, kości pozostaną. Ale życia już niby tam nie było. Tak? Życie można długo utrzymać dzięki sile woli. Dziadek Bhishma przez miesiąc czasu był na strzałach, ale on miał błogosławieństwo darszanu Kryszny. I czekał na ten darszan. Nie opuszczał ciała. Przepraszam. Łoże ze strzał. Strzała to nie była jakaś imitacja maty do jogi, że sobie komfortowo kładziesz na niej i robisz asany. On leżał na łożu strzał. Dzida. Po prostu. Jedna przy drugiej. Co to znaczy, że krwawisz? Szybko wykrwawiłbyś się. On siłą woli żył. Jogini potrafią zawziąć się. Podjąć ten ślub z psychiki. Nie z postanowienia ręki. Że ręka mówi do właściciela. Jurek, wiesz co? Już nigdy więcej palców nie zegnę. Nie, nie. To mi mówiła jaźń. Świadomość, którą my mamy. Prawda? To o to chodzi. My mamy się wyrażać i żyć świadomie tak bardzo, żeby już nigdy nie podpaść Krysznie. Ale my nie chcemy podpaść znajomym, sąsiadowi. Teraz byłem w domu znajomej. Przerabialiśmy bardzo dużo duchowych aspektów. I nagle nie było w ogóle powodu żadnego. Zaczyna się malować, ubierać. Wystroiła się. Mówię, ty na bal idziesz? Mówi, nie, idę wyrzucić śmieci. Śmieci. A co ma do tego ten strój? To za chwilę na bal. Nie, nie chcę, żeby mnie widzieli w negliżu. Mówię, no dobrze, tu się nie ubierzesz, nie idziesz naga. Te włosy. Rozumiesz, no, zobaczą oczy niemalowane. No Shinga, musisz zrozumieć kobietę. Mówię, no dobrze, pomaluj oczy. Ale po co tapirujesz, czy tam lokujesz włosy? Rozumiesz, my jesteśmy tak w swojej determinacji zawzięci dla ego, ale nie dla Kryszny. Więc by nie podpaść sąsiadowi, jak zobaczy, jak to powiedzieć, że zobaczy cię nieudekorowaną, czy nie zadbaną w taki sposób, prawda? No czy to ma sens? 2 godziny się stroić, żeby 5 minut wyrzucić śmieci? Do jakiego stopnia stajemy się fanatykami egoizmu? Czyli nie martwimy się, że Kryszna czeka. Ktoś powie, ale wiesz co, naukowiec powiedział, że nie ma Boga. Prawda? Cała grupa egzystencjalistów. Wcześniej wielu z nich do tego punktu dochodziło. Nietzsche pierwszego jakby uśmiercił, ale ten sam mędrzec, filozof, on powiedział, że jeśli ktoś mi pokaże tańczącego Boga, uśmiechniętego i młodego, ja go przyjmę. To nie jest tak, że jeśli gniewu Boga nie ma w tej chwili i masz jutrzejszy dzień taki sam za to, że nie wyznajesz Boga, to nie znaczy, że go nie ma. Prawda? Bo to, że kobieta, którą pragniesz, by mieć ją za żonę, nie zamanifestowała się jeszcze dlatego, że chcesz kochać i mieć dom. To nie znaczy, że jej nie ma. Tak? Bo ludzie zakładają rodziny. Bo wierzący czują miłość Boga, którą dostali w zamian za parę modlitw do Niego. Czyli jogin jest determinowany. Tak? Sportowiec jest determinowany. Pewna sekcja wiadomo, na usługach rządowych, zajęła się, badając psychikę, badaniami, testując ludzi w wywiadach, czy gdybyś brał doping, mówię metaboliki jakieś zwiększające coś, twoją siłę, twoją wydajność, sprawność, by wygrać. Zagrażałoby ci to w 95% twojemu życiu, ale wygrasz. Wziąłby się? 80% powiedziało, że tak. A tutaj nie ma żadnej deklaracji. Posłuchajcie. Jeśli już, prawda, w jakiś sposób zauroczysz mnie, najwyższego Pana, samego Pana Wisznu, ja ci to wynagrodzę. Tu nie ma żadnego limitu. To nie jest ilość odwiedzin świątyni. To nie jest ilość spędzonych, zmierzonych kroków na parikramie, bo dzisiaj ludzie mierzą kroki, jak chodzą, prawda? O, ja zrobiłem dzisiaj 12 tysięcy kroków. Super. Super dlaczego? Bo idzie człowiek na gym, na siłownię. W Tajlandii teraz byłem w takim ośrodku wypoczynkowym i byłem przekonany, że tam będą turyści. Tam byli sami kulturyści. I pytam się jednego, mówię, posłuchaj, dlaczego takie mięśnia zbudowałeś? Chcesz słonia zastąpić w robocie? W Tajlandii słonie angażowane są do przenoszenia wielkich kłód drzew, bali. A ty na roli bez pługa będziesz sam ty orał ziemię? Po co ci te mięśnie? Każdy się obraził. Kogokolwiek bym nie zakwestionował, zapytał. Czyli imponowanie komuś siłą bez użycia siły, tak? Czyli na siłowniach biegasz na bieżniach, ale nie zmierzasz do celu. To po co się śpieszysz? Do kogo? My musimy zmienić naszą świadomość, kochani. To jest duchowość. To nie jest rytuał, że przyjdziemy i odczytamy. I ja z tego niewiele wziąłem. Zaraz, nie wziąłeś, bo może nie miałeś kompetentnych osób, które by ci coś powiedziały. A takich osób jest dużo. Mamy polityków na świecie, którzy nie mają kompetencji, a rządzą. Biznesmenów, którzy mają potworne pieniądze w swoich kapitałach i oni narzucają ludziom styl życia. Tak? Bo wieśniak w tej chwili, wiedząc, że nie musi tyrać na roli, ma windę, nie będzie po schodach schodził, ma tam guziki, a przecież zawsze musiał gumofilce włożyć, wziąć widły do ręki, a teraz na telefon online, pizza, take away. No to on to wybiera. Ale kto to ukształtował? Kto nam kształtuje to życie? I to nie jest tylko polityk, ekonomista, lekarz, tradycja. To jesteśmy również my sami. Bo co? Bo nie analizujemy życia. Nie poznajemy życia kompletnie. Urodziłem się, żyję, była szkoła, było to, no już minęło, nie ma. Ale nawyk ci pozostał. Mnie pies kiedyś ugryzł i do dzisiaj się boję psów. Wierzę w Boga, wierzę, że On chroni. Prahlad stanął naprzeciwko Hiranyakaszipu, największego demona we wszechświecie, w historii. Większego niż Ravana. Tak? W ogóle się go nie bał. A ja się tego pieska boję dzisiaj. Pracuję nad tym, żeby polegać na Krysznie. Hare Krishna. Ale jak daleka jeszcze nasza jest świadomość poleganiu na Krysznie? Żeby nie była daleka, zaczynamy werset. Przepraszam. W ten sposób, praktykując bezustannie, to nie jest przeoczone słowo albo pomylone słowo. Bezustannie. Kontrolowanie ciała. Tak? Dlaczego tego nie mogę przyjąć? Dlaczego nie mogę się w tą stronę ukierunkować? Do czego to odnieść? Kontrolowanie ciała bezustannie. O co tu chodzi? Jeśli bezustannie, to znaczy, że to ciało zagraża mi również bezustannie. Tak? Bo jeśli by ciało nie zagrażało bezustannie, to by było powiedziane tak. W miesiącu Kartik albo w miesiącu lutym uważaj, pojawi się na niebie na przykład księżyc, będzie zaćmienie albo to. Słuchaj, sąsiad się wprowadzi, będzie ci zawracał głowę. Kontroluj się. No proszę was. My mamy do czynienia z Kryszną. Vyasadeva napisał podyktował tą księgę, którą Prabhupada napisał taką, jaką jest. Bezustannie kontrolować ciało. Czy ktoś docieka, jak? Kiedy? Kiedy, no to wiadomo, bezustannie. Ale jak? Więc tu widać, że będzie dalej mnóstwo odpowiedzi. Posuwamy się teraz dalej. To jest wciąż, już wam mówię, raz, dwa, trzylinijkowa zwrotka, śloka. Trzylinijkowa. Moglibyśmy policzyć tutaj słów, ile jest może ze 20. Żeby zachować znaczenie sensu tej pierwszej linii i linijki, którą przytoczyłem, zacznę od nowa, idąc dalej. W ten sposób, praktykując bezustannie kontrolowanie ciała, umysłu i czynności. Tak naprawdę to powinniśmy już zarzucić w tej chwili brak kompetencji. Dlaczego? Bo powiedziałem, w ten sposób, praktykując bezustannie kontrolowanie ciała, umysłu. A ja za umysłem, po słowie umysł, po prostu pobiegłem. A tu jest cały sekret naszego uwikłania. Umysł. A ja poleciałem już tam, daleko. Zaraz, zaraz. To jedno słowo umysł, który jest tam 16 literką w tej linijce, to znaczy cierpienie, choroba, starość, śmierć. To jest cała treść Bhagavad Gity. Dla tego jednego słowa określającego część mego istnienia, mojego wcielenia. Dusza nie ma umysłu, nie ma ego. Nie ma eteru w takim znaczeniu, jak my mówimy, bo prawem energii jest jej wieczność. Ona nie ginie. Ją można tylko zmienić. To jest materia w zależności od wibracji, od energii. Jeśli każdy z nas chodził do szkoły, pamiętamy energię potencjalną, energię kinetyczną, prawda? Energię wektorową. Ta ma kierunek, ta ma siłę, ta ma pęd, ta ma przyspieszenie, ta ma prędkość. To wszystko wpływa na to, że potencjalna energia to jest jej punkt odniesienia, że ona stała jest tu, to jest to miejsce. Kinetyczna to jest ruch. Każdy to wie, że ta energia, mając ruch, mając kierunek, prawda, już jest energią, która ma na pewno masę, tak? Ma na pewno prędkość, czyli będzie miała różne kształty. Różne. Prawda? I teraz energia jest tak naprawdę boską energią. Jakkolwiek materialiści, fizycy, chemicy by ją nie nazwali. My poprzestajemy na prawie, na tych prawach, w zależności kto co studiuje, czego się uczy. Prawda? Ale psychologia to jest też energia. Materia tak naprawdę jest wynikiem energii. Energia jest energią duchową. To jaki z tego wniosek wynika? Że duchowość kształtuje i tworzy materię. Tak? Czyli, mówiąc prostym naszym językiem, slangiem, przepraszam, może się nie każdemu to spodoba, ale to pies rusza ogonem, a nie ogon psem. Czy nie tak? Jest to oczywiste. Dzisiaj duchowość została sprowadzona na taki margines, że dla materialistów, ktoś, kto jeszcze jest staroświecki, z lamusa, będzie, wiesz, zostawmy go sobie. Czy nie tak? Postęp. My wiemy, że to jest Kali Yuga, czyli degradacja. Materialiści zazdrośni o Krysznę przypisują sobie rozwój. Rzeźni, kasyn, monopolowych sklepów, tak? Arogancji, brutalności. A Dżamila zauważył za drzewkiem parę wymieniającą nielegalnie uczucia. Schowali się, wiadomo. On tylko zobaczył przejaw ich seksualnych intencji wobec siebie. On się stoczył. Totalnie na dno. Z bramina stał się złodziejem, żeby tą prostytutkę utrzymać. Nie praktykował, porzucił życie duchowe. On tylko ją zobaczył. A my widzimy dzisiaj takie rzeczy na każdym kroku. Mało tego, jesteśmy tak wyszkoleni w tej tak zwanej naszej cywilizacji, że każdy ma z nas już dzisiaj komóreczkę i wiesz, ego w każdej chwili. Kto ma biznes, kto ma pożytek, prawda? Dzwonię do guru, dzwonię do mamy, dzwonię do przyjaciela, rozmawiamy duchowo. Ale nie wszyscy to robią. Internet jest w ponad 80% pornograficzny praktycznie. O czym się nie mówi. Ta statystyka nie jest ujawniana. Dobrze, ktoś może mi to zarzucić. Mogę się wycofać. Tak? Ale ile czasu dzisiaj każdy z nas, mając wokół siebie społeczność, spędza społecznie? Ile czasu siedzimy tylko w telefonie? Gdzie jeszcze niedawno wszyscy byliśmy w książce. To znaczy, że dla umysłu jest dostarczona większa dawka percepcji, wyborów, możliwości. Tak? Ale wiesz, co to znaczy? To znaczy, że wybierasz na telefonie sobie jakieś zakupy, prawda? Oni ci to przynoszą. Ja rozumiem. Grzybek, który rośnie, muchomor w tym miejscu, on nie umówi się tam na telefonie, na online. Słuchaj, to odwiedzę ciebie, rozumiesz, prawdziwku, i tam będziemy. Nie ma tego. On jest zakorzeniony w swojej naturze z ziemią. My powinniśmy być zakorzenieni z naszą duchowością, nie porzucając jej. Ale porzucamy. Dla materii. I to jest nasz umysł. I ci, którzy chcą, tak naprawdę ci, którzy są zazdrośni o Boga i chcą odciągnąć innych od Boga, dadzą nam różne zabawki. Różne zabawki. To będzie eliminowanie naszego wkładu w nasze własne życie. Czyli kombajn wszystko zrobi, już nie ty. Tak? To co? To następne pokolenia będziemy robić przez GMO bez rąk, bez nóg? No bo już jest winda, nie musi wschodzić po schodach, tak? Do tego zmierzamy? A to jest wciąż umysł. I teraz, umysł dla kogo jest przyjacielem, prawda? To jest naprawdę korzystne, ale dla kogo jest wrogiem, to jest destruktywne. I teraz, kto karmi nasz umysł? My mówimy w naszej społeczności mistrz duchowy nauczyciel. Wspaniale. Ale każdy z nas chodzi do pracy, do szkoły, opiera, gotuje, sprząta. Tego nauczyciela ile mamy? Więc każdy z nas jest zobligowany do tego, żeby ten umysł również kontrolować samemu. Tak? To nie jest tak, że ja pamiętam na początku Bhakti Yogi, kiedy mówiliśmy o inicjacjach i o guru. Bo wiadomo, no każdy przychodzi do Bhakti Yogi bez nauczyciela tak naprawdę. Materialistycznie nauczyciele i materialistycznie rządzący. Więc mózgi były już jakby dostosowane do materialistycznego życia. I dowiadujesz się, że jest guru, że jest nauczyciel. On cię poprowadzi, oświeci cię. Wspaniale. Ale nie siedzi, nie przeprowadza się do rodziny, do domu i będzie żył. Bo co? To znaczy, że guru wyda plon swojej mądrości tylko nad jednym małżeństwem, z którym będzie obcował, czy nad jednym uczniem? Wiadomo jest, że on będzie wykorzystywał nas, angażował nas tak samo, jak on siebie zaangażował, że już popycha dalej swój własny umysł, bo go opanował. Więc zostawia instrukcję. Wy go też opanujcie. Jest praca, potrzeba pracy naszej własnej nad nami samymi. Tak? I teraz tu nie wygląda takie, nie ma tego zagrożenia. Nieustannie kontroluj umysł. Można powiedzieć, w jaki sposób? Jak? Przecież żyjąc na co dzień, kto z was odczuwa umysł? Niech ktoś chociaż, niech ktokolwiek rękę podniesie. Niech odczuwasz umysł? To znaczy, że zdajesz sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie są. To znaczy, że masz wiedzę. Tak? Bo umysłu ogólnie nie widać. Tak jak nie widać miłości i inteligencji. Tak jak nie widać powietrza. Prabhupada pięknie mówił, że po ruchach powietrza możesz, gałązki, możesz domyśleć się, że jest powietrze, jest siła sprawcza, którą oddychasz. Umysł to jest wiedza. Co odrzucać, co przyjmować. Nad nią ją powinna nadzorować inteligencja, która jest nad umysłem. Umysł jest nad zmysłami. Zmysły ustanawiają program ciała. Tak? Bo z powodów ciała uwikłujemy się. Deho buddhi. Koncepcja materialnego ciała. Jestem tym ciałem. Paravidya. Gdzie jest ta wiedza prawdziwa, kim ja jestem? Tak? Atmavidya. To znaczy, że jestem duszą. Ja potrzebuję duchowej wiedzy. A co mnie otacza? Kamień, ziemia, jakieś obiekty, które sobie konstruujemy i tak dalej, prawda? Wszędzie ciała takie czy inne. Więc do kontrolowania umysłu musimy zdobyć wiedzę. Ona ochroni nas. Jest potrzebny nauczyciel. Ten nauczyciel, mędrzec, guru, maharishi, rishi, muni, sadhu, jakkolwiek byśmy nie powiedzieli, przygotuje młodego człowieka do życia i zobacz, w jakim stopniu poprawa następuje przez wpływ mistrza na, i tutaj cała gama żywych istot. On wykształcił chłopca w gurukuli, tak? On zdecydował się już żyć według zasad wedyjskich. Będzie płodził świadome dzieci w swoim życiu. Nie Varna Shankara, jak mówi Bhagavad Gita, kiedy nie kontrolujesz umysłu. To będzie wszystko rozsądne. Czyli z jednego nauczyciela stał się ojciec nauczycielem. Bo Wedy mówią, jeśli nie jesteś kwalifikowany, nie zakładaj rodziny. Nie bądź ojcem. Nie, że jesteś ojcem, ale bądź wulgarny. Nie stawaj się, czyli nie płodź dziecka, jeśli nie znasz celu i sensu życia. Tak? Ale kto tego przestrzega? Płodzi się dzieci z powodu genitaliów. Nie z powodu zrozumienia. Ja uświadomiłem sobie to tak bardzo, kiedy córeczka miała 16 lat. Urodziła się w świadomości Kryszny. Do dzisiaj jest w świadomości Kryszny 42 lata. I któregoś razu napisałem list. Mówię, córeczko, wybacz mi, ja nie wiedziałem, gdzie cię zapraszam. To była taka moda, wiesz, ożeń się, jesteś młody. Co, nie zakładasz rodziny? Nie masz jeszcze dzieci? Przyznam się z ręką na sercu. Płodząc dziecko, modliłem się, żeby to było dziecko Boga. To nie był akt seksualny. To była służba, chęć prowadzenia kogoś, kto przyjdzie. A mimo to dziecko przeprosiłem. Napisałem list do córeczki. Wybacz mi, nie wiedziałam, do czego cię, jak to, gdzie cię zaprosiłem, gdzie cię przyprowadziłem. Wielokrotnie, teraz jak widzę córeczkę, boleję nad tym. Mówi się, że mędrzec, mądry człowiek, mając mnóstwo dzieci, w świadomy Kryszny sposób, jest na równi z brahmacharią, z zachowaniem celibatu. Bo celibat prowadzi nas do czystości życia. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, co znaczy szafran, kolor, tak jak Prabhu ma tutaj. Czy szafran, który mają wyrzeczone najbardziej osoby. To jest kolor ognia, który spala w popiół pożądanie. Więc jeśli ktoś chce przyjąć sanyasę, zachowuje, jeśli z brahmacharii przeszedł, jeśli z grihasty, z białego, zawsze założy szafranowe szaty, by spalić w popiół pożądanie, czyli zostawić tylko miłość. Bo co? Spalisz pożądanie i kim się staniesz, jeśli pominiemy miłość? Tak? Co, biznesmenem, lekarzem? Będziesz, pretendujesz do tego, żeby czuć się najlepszym lekarzem. Kryszno, wracam, będę cię leczył. Nie, ty masz powiedzieć, Kryszno, wracam, bo cię będę kochał już dziś, już na zawsze. Nigdy cię nie opuszczę. Tak? Słuchajcie, tu tak naprawdę prelekcja nigdy by się nie skończyła, gdybyśmy pozostali na umyśle. Ale to był tylko taki skrót. Następna rzecz, byśmy całość zrozumieli. W ten sposób praktykując bezustannie kontrolowanie ciała, umysłu i czynności. Czyli zaczyna zasklepiać się sens. Czynności. Ciało wykonuje te czynności. Różne. Zobacz, jakie to jest niezwykłe. Kontroluj ciało, czyli, bo gdyby było napisane kontroluj tylko czynności, ale zaczęło się kontroluj ciało i w nim umysł jego czynności. No nie jest to piękne? Czynności. Wykonujemy ich tak dużo. Idę spać, jem, patrzę, słucham, smakuję, dotykam. Z wszystkich organów działania, organów percepcji, wynika czynność, wynika działanie. Jeśli tu jest napisane czynności, to znaczy, że każdy zmysł powinien weryfikować, co słuchasz, co mówisz, tak? Czemu się przypatrujesz, czemu się przyglądasz. Porzucając życie materialne. Oho, to niezła historia. Wpakowałem się. Porzucając życie materialne. Kto chce je porzucić? Jak to zrobić? Porzucasz życie materialne, a ja żyję. Bo ten proces samorealizacji mi się zajął w dzieciństwie. Jeśli ktoś był tak szczęśliwy, że miał pobożnych rodziców, tak jak mówi Bhagavad Gita, jeśli jogin nie dochował, nie osiągnął sukcesu swojego, urodzi się w pobożnej rodzinie, że będzie mógł to ukończyć. Czyli szczęściarz urodził się w pomyślnej rodzinie, ale większość z nas nie. Pamiętam raz, to było na górze, niedaleko Bielska, w naszej dzielni, ponad 1000 metrów. Siedziałem z córką przy ławce i już doszła pewna rodzina. Rodzice z córeczką, ona miała około 18 lat. I myśmy zaczęli jeść nasze prasadam, wegetariańskie posiłki, kanapeczki. I ta córeczka ich, 18-letnia, zaczęła nam się przyglądać. I mówię do Rady, słuchaj, coś nie tak. Mówię, najlepsza obroną jest atak, tak? Mówię, przepraszam, czy czymś cię niepokoimy. Nagle wybuchnęła płaczem i do rodziców rzuciła się prawie z rękami. Widzicie? Widzicie? To nie tylko ja chcę być wegetarianką. Proszę państwa, prawda, że wy jedziecie wegetariańską kanapkę? Mówię, tak. Mówię, córeczka ma, ona mogła mieć wtedy 35 lat. Mówię, ma 35 lat od urodzenia z wegetarianką. Jak ona zaczęła wytykać rodzicom i w pewnym momencie do nas mówi, słuchajcie, od dzieciństwa nie chciałam jeść mięsa, wypluwałam je. Rodzice pilnowali, żeby trzymać, więc trzymałam za językiem, dostawałam fungusów, pleśni, bo musiałam z tymi spać. Z takim wyrzutem, nam serce pękało, Rady prawie zapłakała. Ona nie zna smaku mięsa, ale słuchając jej, bo widziała namacalnie, co to jest. Czynności, jakie my wykonujemy, wykonujemy je dla zachowania swojego ego. Ale ktoś, kto chce się wznieść duchowo, zamieni cel. Czyli nie musimy świata zmieniać, musimy siebie zmienić. Czyli, że wciąż żyjemy w tych samych ciałach, ale kto inny jest... Hare Krishna, czym to mówię? Ale kto inny jest... Już czemu innemu dedykujemy nasze wysiłki? Czemu innemu? I tu otwiera się niesamowita nadzieja dla nas wszystkich. Co mam na myśli? Praca to jest wartość. To jest wartość. To jest duchowa energia. Absolutnie duchowa energia. Duchowa energia jest wieczna. Bo wartość jest cechą życia. Oczywiście lew już nie może tu sobie ukierunkować. Lew pozostanie lwem, kobra pozostanie kobrą. Aczkolwiek historia, w której Narada Muni kiedyś w dżungli, Hare Krishna. O, witam was serdecznie. Dzisiaj moich przyjaciół mogę przedstawić więcej, którzy przyjechali do waszej świątyni. I tam jest właśnie Piotruś. Ja nazywam go Premą, bo ma tyle w sobie miłości. Później na pewno go zobaczycie i się zapoznacie bliżej. Więc wartość to jest to życie. I w nim są czynności. Ale niech będą inne cele. I je powinniśmy poznać. I tu jest problem w życiu każdego z nas. No co on mi będzie mówił, gówniarz? No to kto tu jest ojcem? Byłem w towarzystwie. To była niezwykła impreza. Wielkie osobistości. Niesamowicie bogaty człowiek. Siedział z dziećmi i zamówił jakiś jogurt. dziecko, córeczka mówi: tato, ale wiesz, że ja tego jogurtu nie mam. Uderzył w stół na tym spotkaniu. Osobistości, znaczące tematy i chwila przerwy na Hare Krishna. Chwila przerwy na posiłek. Wszystko takie dostojne. Wiesz, uderzył pięścią w stół. Ja spanikowałem. To było przerażające. Kto tu rządzi? Kto tu jest ojcem? Rozumiesz? Pytanie może zadać małe dziecko, ale może i zadać święty. Pamiętacie w ostatnim tygodniu, nie, któregoś razu, kiedy byłem z wami, byliśmy razem na spotkaniu tutejszym, to wspomniałem taką historię, pewne przysłowie na domu publicznym, które na Socho widziałem, że każdy święty ma swoją przeszłość i każdy grzesznik ma swoją przyszłość. Nie ma status quo w świecie materialnym bez zagrożenia. Każdy może się stoczyć. Od najświętszej osoby aż po alkoholika, który też się może stoczyć. To nie jest tak, że on już się stoczy. On może pogłębiać swoją degradację. Tak? A grzesznik albo żebrak może stać się bogaczem albo wznieść się do świętości. My musimy weryfikować, musimy pytać. Tadwidhi pranipatena nie dotyczy się do pierwszej inicjacji. Naprawdę. Tu nie chodzi o to, że jak już jesteś 40 lat w bhakti jodze, to ty już w tej chwili skupiasz się na wszystkich innych, którzy cię znają jako autorytet. Pamiętam postawę jednego bhakty. Byliśmy na spotkaniu. On był braminem. Z pewnym biznesmenem. Była potrzeba załatwić parę spraw. Ten biznesmen znał Bhagavad Gita doskonale. Żył według Bhagavad Gita. Choć nigdy nie odwiedził świątyń i nie miał towarzystwa baktów. I ten bakta zdjął koszulę, zdjął swoją nić i mówi: jeśli znasz bhakti jogę, to wiesz, co to jest. On mówi: tak, upavita. Nić bramińska. Mówi: czy mogę się nią z tobą podzielić? Założył na nim. Ja mówię: a dlaczego oddałeś tę nić bramińską? On mówi: on mi uświadomił, że chcę być braminem za swoje cechy, a nie po symbolach. I ja pamiętam raz, nić bramińską gdzieś zostawiłem, bo zerwała się, nie miałem nowej. I kąpałem się w Gandze. Przyszli wielbiciele. Większość z nich była braminami. I kąpią się. Wszyscy z wszystkimi rozmawiają, pięknie, fajnie. Ja wszedłem w ich towarzystwo, też chciałem rozmawiać, ale byłem spychany gdzieś na dół. No bo nie miałem nici bramińskiej, bo mi się zerwała. No ale to co mnie ustanawia braminem? Moja cecha? Nawet jeśli ktoś nie jest inicjowany, nie znaczy, że nie jest braminem. Może być braminem. Przykład? Jada Bharat, który jako wielki mędrzec, zrealizowany, król, przywódca całej planety, zostawił wszystko i ostatni moment samorealizacji. I nagle słyszy małe zwierzątko i ryk matki, która poroniła, zaatakowana przez lwa. Może i lew ją zjadł, ale płód został. Więc się zaopiekował. No bo jak ja nie pomogę, to kto pomoże? Ale samorealizacja to znaczy, że celem twoim jest osoba Boga. Nie znaczy, że jesteś obojętny na wszystko. Ale tu już był ten moment, że żeby wyrwać się z tego świata materialnego, musisz ten ostatni moment wytrwać, żeby Krishna, jesteś tylko ty. Tak jak parę razy wam opowiadałem, ludzie w Indiach umierali bardzo często na moich rękach. Biedni, miałem ten przywilej, że biedny to mogłem się opiekować. I kiedy ktoś umierał, nagle było pytanie: Prabhu, a jakie imię Boga ja intonowałem przez całe życie? No bo wiesz, wysoka temperatura, chaos, panika, ciało odchodzi od swego normalnego metabolizmu, przestaje wszystko pracować, ty jesteś oszołomiony, bo przywykłeś do ruchu ręki, nogi, oczu, brwi. Jakie imię Boga ja intonowałem? Nie wiedziałem, co powiedzieć, czy Govinda, czy Gopal. Mówię: Gopal. Gopal. I ktoś umarł. Ten ostatni moment musisz poświęcić. Nie, umierając, mój Boże, wrócę do ciebie. Dobra, już pół śmierci wlazło w ciebie. Kostucho, nie boję się ciebie, możesz mieć gać. Dobra. Już jest moment, że tracisz oddech. A, mam w nosie cię mają. Nie zrazi, nie przerazisz mnie. Przerazi. Mówi się, że w momencie śmierci większość ludzi wypróżnia się ze strachu. Bo to jest moment bezradności. Ty widzisz, że ten czas spędziłeś, ale jak? Ty go spędziłeś i ty wiesz, jak go spędziłeś. Więc ty sam panikujesz. Tak? Ale ktoś, kto żył uczciwie, właściwie. Co to znaczy? To znaczy, że ja nie pretendowałem do swojej niezależności. Jurek, inżynier. Wiesz, sukcesem moim było i tak dalej, i tak dalej. To ja, prawda? Nie. Więc jak tu jest powiedziane, przepraszam, bo tu do tego chcę już wrócić, porzucając życie materialne. Jak to zrobić? Ciało jest materialne, tak? Ale Prabhupada dawał tu piękny przykład. Żelaza włożonego w ogień. Rozżarzone do czerwoności jest ogniem. Wyobrażasz sobie zamienić żelazo w ogień? No jak? Ogień jest ogniem, żelazo jest żelazem. Nawet rozżarzone i będące już ogniem żelazo jest wciąż żelazem. Tak? Ale co my robimy? Klasyfikujemy. Woda, czy będziesz ją miał w złotym naczyniu, czy w glinianym garku, czy będzie to srebrny, czy żelazny, woda jest wciąż wodą, tak? A nawet jak nie będzie żadnego naczynia, gdziekolwiek by nie była, jest wodą. I o to właśnie chodzi. Stać się duszą. I dusza może wszystko uszlachetnić. Jak jeden z dziennikarzy zapytał Prabhupada, no ty taki Swamidzi i taki autorytet guru dla hipisów i tak dalej, a używasz samoloty? On mówi tak. Angażuję waszą firmę w pożyteczność dla Boga. Prawda? Czyli to już nie jest ten materialny, witam się Piotr, prema. To już nie jest ten materialny aspekt. To tak jak z nożem. Można zabić, a można też uciąć warzywo, prawda, czy tam owoc i komuś dać. Słuchajcie, nie dałem rady dotrwać, bo jesteśmy w połowie tej śloki. To chociaż, bo już będziemy kończyć, to chociaż dokończę, żebyście mogli wrócić do niego i dalej go analizować. A dla tych, którzy przyszli, Premodzi, Piotrze, czytaliśmy taki werset dzisiaj z Bhagavad Gita, ja go przytoczę od początku, żebyś też miał świadomość, nad czym debatowaliśmy i co żeśmy analizowali. I twoją przyjaciółkę, koleżankę. W ten sposób, praktykując bezustannie kontrolowanie ciała, umysłu i czynności, porzucając życie materialne, i myśmy tylko dotąd doszli, mistyk transcendentalista, czyli już musielibyśmy wyjaśnić, mistyk transcendentalista, to jest duchowość tak naprawdę. I tutaj ktoś, kto studiuje filozofię, on może tyle ścieżek na przestrzeni ostatnich 2000 lat znaleźć, można się pogubić. Ja mówię tu skrót bhakti. Transcendentalista znaczy duchowy. O opanowanym umyśle, czyli wcześniej bezustannie kontroluj umysł, a dalej już jest jaka szybka esencja. Zobacz, trzy słowa starczyło, żeby dalej dojść do opanowanego umysłu. Nam to zajmuje życie po życiu. Bahu nam, janamana mante, gyanavan mam prapadyanta. Bahu nam. Bahu nam znaczy wiele, bardzo dużo. Po wielu narodzinach i śmierciach. Ktoś w końcu dostrzega, że ja już to żyłem kiedyś. Żute przeżutego. Ile razy mam się rodzić? Ile razy mam umierać? Zaraz, zaraz. Prawda? O opanowanym umyśle osiąga Królestwo Boga, czyli siedzibę Kryszny. Wybaczcie, nie dotarłem do końca. Tu widać, ile mi jeszcze brakuje, żeby... Ktoś by przeczytał od początku do końca. Jest światły. Wszystko już jest jasne. No dla mnie to jasne, to stanie się dopiero, kiedy tą Bhagavad Gita zrozumiem i będę mógł następnym razem nie przeczytać tylko ten werset, ale tu, od Bhagavad Gita, która się zaczyna, gdzie Dhritarashtra rozmawia z Vidurą. Słuchajcie, dzięki temu dialogowi, prawda, mogliśmy zrozumieć życie wielopłaszczyznowe takie. Że możesz być draniem, choć jesteś bliskim członkiem rodziny. Tak? Możesz być, przepraszam, my używamy tego słowa demonem, będąc królem. czy przywódcą, jakkolwiek byśmy nie nazwali. Tak? Ile tam byłoby już analizy? Bhagavad Gita, gdziekolwiek się nie zatrzymasz. Srimad Bhagavatam, gdziekolwiek nie otworzysz stronę. Prabhupad kiedyś powiedział, wszyscy się martwili, czy zdąży przetłumaczyć inne kanto. Prabhupad powiedział, w tym pierwszym kanto macie wszystko. Wszystko. W jednym wersecie Bhagavad Gita jest wszystko. Purnam adipurnam. W pełnym jest pełne. W koncepcji duchowej nie ma tej metodologii logiki, że 1 plus 1 to jest 2. Tam jest 1 plus 1 jest 1, 1 minus 1 jest 1 i tak dalej, i tak dalej. Więc dla kogoś, kto ma duchową wartość, łzy zaleją go przy jednej małej śloce, przy jednym wersecie. Tak jak pan Gauranga, kiedy podróżował po południowych Indiach i w świątyni Kurmy, do której wszedł, zobaczył Bramina w rogu świątyni płaczącego. A przed sobą widział debatujących Braminów, zagorzale. Co zrobił Mahaprabhu? Poszedł do tego, który w rogu świątyni trzymał Bhagavad Gita i płakał. Zapytał się go, dlaczego płaczesz? A on mówi, to jest Bhagavad Gita. Mahaprabhu mówi, ale ty trzymasz ją do góry nogami. No tak, ale ja wiem, że tutaj Krishna stał się woźnicą dla Arjuny. Ekstaza go zalewała. Totalna. Czyli nawet trzymając Bhagavad Gita, to już może być w ekstazie, tak? A my myślimy, przeczytałem Bhagavad Gita. Tak? To nie jest wszystko. Jest taka anegdota, dość popularna. Nawalił samochód człowiekowi, zawołał mechanika. Mechanik długo oglądał samochód, poprosił o młotek, uderzył dwa razy i mówi, już gotowe. On w takiej ekstazie się wyraża, mówi, ale fantazja, fantazja, nie będzie to takie drogie w takim razie. Ile płacę? A on mówi, $200. Zastuknięcie młotkiem? A on mówi, posłuchaj, masz duży samochód, jest tyle podzespołów. Chciałeś, żebym go naprawił. Ja musiałem wszystko znać. Ja musiałem wiedzieć, gdzie uderzyć. To nie był ruch młotkiem. To była wiedza, która powiedziała mi, gdzie uderzyć. Płać mi za wiedzę. Czyli wartość samochodu, jeśli chodzi o element materialny, ktoś tam przeliczał kiedyś tam, może nie wiem, dzisiaj inflacja to zmieniła, ale w dawnych czasach ktoś powiedział, że to była wartość na ten czas, powiedzmy tam $100 czy $200. Ale ułożenie tego wszystkiego sprawiło, że ten samochód kosztuje tyle i tyle. Prawda? To są już tysiące. Ja zaangażowałem materię w twój komfort. Już nie idziesz, ale jedziesz. Za wiedzę się płaci. Prawda? I w tym przypadku ten Brahmin, on trzymał Bhagavad Gita i był w ekstazie. A my przeczytaliśmy Bhagavad Gita wiele razy i co? Zaliczamy się do intelektualistów. Jest wiedza, która jest edukacyjna i jest mądrość, która jest życiowa. To co chcesz? Zaliczamy to do inteligencji? Tylko? Ludzie mają inteligencję. Zwierzęta mają inteligencję. My mamy inaczej skorzystać z Bhagavad Gita. W sobie usunąć tą wadliwą cechę niezależności, zachłanności, to ego, które największego polityka, filozofa i najbardziej zaawansowanego bramina oszuka. Shishi Gaura Nitai Ki Jai. Posłuchajcie, ja mam taką prośbę, bo zmęczyliście się. Słucham? A. Pozwólcie, chwilę odświeżymy, dobrze? Malutkim bhajanikiem, a później będzie już cały program, a później będzie prasadam. I ja rozmawiałam tutaj z autorytetami, że po prasadam, jeśli ktoś będzie chciał, dzisiaj mamy troszkę czasu dłużej, bo ja się zawsze na ogół śpieszę, że po prasadam możemy zostać, kto będzie chciał, i pośpiewać jeszcze bhajanik. Także teraz dla odświeżenia, dobrze?